Witam was serdecznie. Chciałbym się dzisiaj z wami podzielić fragmentem z Ewangelii Mateusza 25 rozdziału. Jest fragment o sądzie i przeczytam może całość na początek od 31 wiersza do 46. A gdy przyjdzie Syn Człowieczy w chwale swojej i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na tronie swej chwały. I będą zgromadzone przed Nim wszystkie narody i odłączy jedne od drugich, jak pasterz odłącza owce od kozłów. I ustawi owce po swojej prawicy, a kozły po lewicy. Wtedy powie król tym po swojej prawicy: pójdźcie, błogosławieni Ojca mego, odziedziczcie królestwo przygotowane dla was od założenia świata. Albowiem łaknąłem, a daliście mi jeść. Pragnąłem, a daliście mi pić. Byłem przychodniem, a przyjęliście mnie. Byłem nagi, a przyodzieliście mnie. Byłem chory, a odwiedzaliście mnie. Byłem w więzieniu, a przychodziliście do mnie. Wtedy odpowiedzą mu sprawiedliwi tymi słowy: Panie, kiedy widzieliśmy Cię łaknącym, a nakarmiliśmy Cię, albo pragnącym, a daliśmy Ci pić? A kiedy widzieliśmy Cię przychodniem i przyjęliśmy Cię, albo nagim i przyodzialiśmy Cię? I kiedy widzieliśmy Cię chorym albo w więzieniu i przychodziliśmy do Ciebie? A król odpowiadając powie im: zaprawdę powiadam wam, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci, mnie uczyniliście. Wtedy powie i tym po lewicy: idźcie precz ode mnie, przeklęci, w ogień wieczny, zgotowany diabłu i jego aniołom. Albowiem łaknąłem, a nie daliście mi jeść, pragnąłem, a nie daliście mi pić. Byłem przychodniem, a nie przyjęliście mnie, nagim, a nie przyodzialiście mnie, chorym i w więzieniu i nie odwiedziliście mnie. Wtedy i oni mu odpowiedzą, mówiąc: Panie, kiedy widzieliśmy Cię łaknącym, albo pragnącym, albo przychodniem, albo nagim, albo chorym, albo w więzieniu i nie usłużyliśmy Ci? Wtedy im odpowie tymi słowy: zaprawdę powiadam wam, czegokolwiek nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych i mnie nie uczyniliście. I odejdą ci na kaźń wieczną, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj rozważyli sobie ten fragment. To jest końcowy etap takiej długiej mowy Pana Jezusa, która zaczęła się w 24 rozdziale Ewangelii Mateusza, gdzie Pan Jezus mówił o końcu czasów. Jakie będą znaki? Jakie będą tam różne rzeczy, zanim ja przyjdę? I potem mówi, kiedy przyjdzie, no to co, jak będzie, jak Pan Jezus wróci, będzie sąd. I tak naprawdę ten fragment jest kończącym fragmentem, kiedy Pan Jezus opowiada w różny sposób o sądach. I tak naprawdę mamy cztery tutaj sądy takie. To jest ostatni sąd, w tym akurat dłuższej mowie Pana Jezusa. Wcześniej był sąd o podobieństwa, o słudze wiernym, o 10 pannach i o tych sługach, którzy otrzymali talenty. I na końcu mamy właśnie ten sąd, ostatni tutaj, który zaczyna się od 31 wersetu. Czyli widzimy, jest jakiś wzorzec, że Pan Jezus opowiada o końcach czasu, mówi, jak to będzie wyglądało, zanim ja przyjdę. No i jak wrócę, no to będzie sąd. I to jest ten ostatni sąd. I w odróżnieniu też od tych innych fragmentów, które mówią o sądzie trochę wcześniej, to nie jest podobieństwo ani przypowieść. W zasadzie jedyne, co tutaj jest podobieństwem, to przyrównanie do kozłów i baranów, ale tak jak to tutaj jest napisane, to są autentyczne wydarzenia, które będą miały miejsce w przyszłości, kiedy Pan Jezus wróci. I myślę, że tak to powinniśmy rozumieć. I ten 31 werset już na samym początku mówi o czasie, o jakim czasie mówi ten fragment. Mówi, gdy Syn Człowieczy przyjdzie w chwale swojej. Czyli następuje powtórne przyjście Pana Jezusa. Pan Jezus zacznie sądzić wtedy. Jest napisane, że zasiądzie na tronie swej chwały. Czyli widzimy go tu już jako władcę, jako sędziego i to będzie w tamtym czasie. Kolejny, ten drugi werset mówi nam, kto będzie sądzony w tym przypadku. I jest napisane, i będą zgromadzone przed nim wszystkie narody. I odłączy jedne od drugich, jak pasterz odłącza owce od kozłów. Kto będzie sądzony, jest napisane narody. Tutaj występuje słowo greckie etnos, ono czasami się w Biblii często nawet tłumaczy jako właśnie narody albo poganie. Co jest bardzo interesujące, to jest to, że potem będę o tym mówił, ale to raczej nie jest sąd chrześcijan czy kościoła. Te wcześniejsze trzy przypowieści, one zdecydowanie były o sługach Pana Jezusa, gdzie mówił o sługach, gdzie rozliczał się z nimi, co zrobili z talentem. Mówi o słudze wiernym, który dostał, żeby miał tam dawać pokarm we właściwym czasie współsługom innym. I mamy o tych pannach, które oczekiwały przyjścia Królestwa Bożego. Natomiast tutaj już widzimy, że Pan Jezus siedzi na tronie i zgromadzone są wszystkie narody przed Nim. No i dzieli jednych, tak? Na kozły, owce, barany. Więc taki mniej więcej kontekst tego jest. Zresztą to się trochę wpaja w inne fragmenty, które mówią o sądzie, że sąd zaczyna się od domu Bożego, więc na początek myślę, że dokładnie tak będzie, że kiedy Pan Jezus wróci, najpierw zacznie się rozsądzać z Kościołem, a potem z całym światem. I to jest ten tutaj ostatni sąd. No i mamy ten sąd i widzimy, że Pan Jezus dzieli na kozły i barany. No i zaczyna od wyroku, czy nazwijmy to, no, to co postanowił sędzia. W 34 wersecie czytamy: wtedy powie król tym po swojej prawicy: pójdźcie, błogosławieni ojca mego, odziedziczcie królestwo przygotowane dla was od założenia świata. Czyli podzieli świat i powie: proszę bardzo, dla was nagrodą będzie Królestwo Boże, tak? Możecie do niego wejść. Ciekawe tutaj jest właśnie to też, na co zwróciłem uwagę, że to Królestwo Boże jest przygotowane dla nas. Jakby sensem istnienia, po co Bóg tak wymyślił, że będzie coś takiego jak Królestwo Boże, tutaj jest napisane, że ono jest dla was stworzone, przygotowane. Też ciekawe, że od założenia świata, czasami w Biblii tak jest, że jest napisane coś, że coś tam od założenia świata było. No mówi mi to, że Bóg nie planuje na bieżąco, czyli coś się stało, mówi, a to tutaj teraz tak zrobimy, tylko w zasadzie to on już wszystko przewidział, zanim świat stworzył, tak? Już przewidział, że będzie królestwo, że tam wejdą jacyś ludzie. I tutaj jest o tym mowa, tak? Że pójdźcie, błogosławieni mojego ojca, odziedziczcie królestwo. No i potem jest jakby uzasadnienie tego werdyktu tutaj. Dlaczego? Dlaczego ta grupa miałaby wejść do tego Królestwa Bożego? No i czytamy tak. Pan Jezus uzasadnia to. Albowiem łaknąłem, a daliście mi jeść. Pragnąłem, a daliście mi pić. Byłem przychodniem, a przyjęliście mnie. Byłem nagi, a przyodzialiście mnie. Byłem chory, a odwiedzaliście mnie. Byłem w więzieniu, a przychodziliście do mnie. Czyli uzasadnienie w skrócie, można powiedzieć, jest takie: wy mi jakoś pomogliście. Coś dobrego dla mnie zrobiliście, pomogliście mi, kiedy byłem w potrzebie, dlatego możecie wejść do Królestwa Bożego. Ciekawe jest tutaj też moja obserwacja taka w ogóle odnośnie fragmentów wszystkich, słuchajcie, sądów, jest taka, że zwróćcie uwagę, że Pan Jezus nigdy nie pyta o teologię na przykład na sądzie. Nie, nie mówi, a powiedz mi, w co ty wierzyłeś, tak? W co ty wierzyłeś, albo czy twoja teologia w tym aspekcie była poprawna na przykład. Na co często my zdecydowanie zwracamy uwagę. Zobaczcie, że Pana Jezusa interesuje, a co zrobiłeś, tak? Pomogłeś, czy nie pomogłeś mi, czy coś zrobiłeś? I zawsze tak jest w każdym tym sądzie, co zrobiłeś z talentami, tak? Czy zrobiłeś, no różne rzeczy są, ale jest to zwrócenie uwagi konkretnie na uczynki. No ze względu na to, że ta wiara i teologia nasza, ona jakby jest wewnątrz nas. To, co widzimy na zewnątrz, to jest uczynki i te uczynki są jakby końcowym owocem tego wszystkiego, w co my wierzymy. I tak powinno być. Zresztą to Jakub mówi, jeżeli jest jakaś wiara, ale ona się nie uwidacznia w uczynkach, no to jest to po prostu martwa wiara, która nic nie pomoże. I często tu właśnie tak myślę, że myślimy w ten sposób, że takie to jest istotne, żeby właściwie wierzyć, żeby wszystkie doktryny mieć poprawne. I naprawdę jest to istotne, no bo zła nauka też prowadzi do złego postępowania. Aczkolwiek kiedy przyjrzymy się tym wszystkim sądom, to Pan Jezus zwraca uwagę na to, jak człowiek żył konkretnie. Nie? Więc to jest, myślę, że tutaj bardzo ciekawe, jeśli chodzi o to podejście na sądzie. I w zasadzie ciekawa jest też reakcja tych ludzi, którzy to usłyszeli od Pana Jezusa w 37 do 40 wersetu, bo oni zupełnie są tacy zdezorientowani, tak? Pewnie się cieszą, że wchodzą do Królestwa Bożego, ale mówią, ale jak to? Tak? A kiedy? Kiedy my cię widzieliśmy łaknącym, nakarmiliśmy cię pragnącym, kiedy daliśmy cię pić, albo kiedy cię widzieliśmy? I Pan Jezus jakby odpowiada im. A król odpowiadając w 40 wersecie powiem: zaprawdę, powiadam wam, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci, mnie uczyniliście. Kilka fragmentów chciałbym właśnie przeczytać, które nam pomogą trochę zinterpretować też ten fragment, ponieważ musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, kim są bracia Pana Jezusa. I w tej samej Ewangelii, w 12 rozdziale, czytamy o tym, kto to są bracia Pana Jezusa. Mateusza 12, 46 mówi tak. A gdy on jeszcze mówił do tłumów, oto matka i bracia jego stanęli na dworze, chcąc z nimi mówić. I rzekł mu ktoś, oto matka twoja i bracia twoi stoją na dworze i chcą z tobą mówić. A on odpowiadając, rzekł temu, co mu to powiedział, któż jest moją matką i kto to bracia moi? I wyciągnąwszy rękę ku uczniom swoim, rzekł, oto matka moja i bracia moi. Albowiem ktokolwiek czyni wolę ojca mego, który jest w niebie, ten jest moim bratem i siostrą i matką. Bardzo taki konkretny fragment, gdzie Pan Jezus takie pytanie, kto to jest, ta moja rodzina, moi bracia? I 49 bardzo konkretnie, wyciągnął rękę ku uczniom swoim, tak? I mówi, o, tutaj, to są moi bracia. Inny fragment, 11 w Ewangelii Jana, w 20 rozdziale. Pan Jezus też takie słowa mówi, przeczytam, Jan 20, 17. Rzekł jej Jezus, nie dotykaj mnie, bo jeszcze nie wstąpiłem do Ojca, ale idź do braci moich, i powiedz im, wstępuję do ojca mego i ojca waszego, do Boga mego i Boga waszego. Pan Jezus powiedział, mówi, idź do braci moich. I jest napisane w 18 wersecie, i przyszła Maria Magdalena, oznajmiając uczniom. Czyli widzimy, że to, co Pan Jezus ma na myśli, kiedy mówi moim braciom, to ma na myśli swoich uczniów, czyli tych, którzy idą za nim, ci, którzy dzisiaj nazywamy chrześcijanami. Czytamy, że w Antiochii, w Dziejach Apostolskich, pierwszy raz ktoś wymyślił takie sformułowanie. Wcześniej po prostu ci, którzy szli za Jezusem, byli nazwani uczniami. Więc uzasadnienie, słuchajcie, tego, dlaczego mają ci ludzie wejść do Królestwa Bożego, jest takie, że wy mi pomogliście, znaczy pomogliście mi. Czyli pomogliście komu? Pomogliście moim uczniom. Pan Jezus mówi... Zaprawdę powiadam wam, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci, mnie uczyniliście. Czyli było jakieś wsparcie dla uczniów, dla braci Pana Jezusa ze strony tych ludzi. Ważne jest teraz, żebyśmy spojrzeli sobie trochę na kontekst tego, co już powiedziałem na początku, czasów ostatecznych, i że to jest konkretne wydarzenie w konkretnym czasie. Kiedy byśmy sobie wrócili do 24 rozdziału Ewangelii Mateusza, kiedy Pan Jezus mówi o końcach czasów i opowiada, jak to będzie wyglądało, jak ta sytuacja będzie na ziemi. I 24-8 werset mówi tak. Ale to wszystko dopiero początek boleści. Wtedy wydawać was będą na udrękę i zabijać was będą i wszystkie narody pałać będą nienawiścią dla was, dla imienia mego. I wówczas wielu się zgorszy i nawzajem wydawać się będą i nawzajem nienawidzić. I powstanie wielu fałszywych proroków i wielu zwiodą wielu. A ponieważ bezprawie się rozmnoży, przeto miłość wielu oziębnie, a kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. I będzie głoszona ta Ewangelia o Królestwie po całej ziemi na świadectwo wszystkim narodom i wtedy nadejdzie koniec. Więc te czasy ostateczne i tuż przed powrotem Pana Jezusa wygląda na to, że będzie naprawdę trudno i będzie naprawdę źle. Jest napisane, że wydawać was będą na udrękę, zabijać was będą wszystkie narody, pałać będą nienawiścią do was. Dla imienia mego, że wielu się zgorszy, będą się wydawać nawzajem. Tak Pan Jezus opisuje te ostatnie czasy. Więc jaki to będzie Kościół w tym czasie, tuż przed tym, jak Pan Jezus wróci? Myślę, że będzie Kościół prześladowany i w potrzebie. I zauważcie, że to, co Pan Jezus mówi tutaj, byłem nagi, byłem chory, byłem taki. On mówi o właśnie o tej sytuacji, tak, że jego ludzie, jego lud jest pod, no nie wiem, jakimś prześladowaniem wielkim. Nie daliście mi pić, tak, albo daliście mi pić, więc ten fragment mówi o tym właśnie, że stosunek do Kościoła Chrystusa no tutaj jest jakby kluczowy, jeśli chodzi o ten sąd, który będzie miał nadejść. I mówi, wy możecie wejść do Królestwa Bożego, ponieważ wy właśnie pomogliście mi w potrzebie, tak? Kiedy ja byłem prześladowany, byłem w więzieniu. Myślę, że ważne jest to, istotne, ponieważ ten fragment różnie jest używany czasami. I myślę, że do końca niezgodnie z przeznaczeniem. Na przykład często jest używany do tego, żeby, no nie wiem, że mówi, że powinniśmy jako chrześcijanie prowadzić działalność charytatywną jakoś, tak? Oczywiście dobrze jest prowadzić działalność charytatywną, aczkolwiek ten fragment nie mówi o tym. Mówi o tym, że Kościół był prześladowany, kiedy Pan Jezus wrócił w tym czasie i jacyś ludzi po prostu wstawili się za tym Kościołem, pomogli mu. W związku z tym Pan Jezus mówi, wejdźcie sprawiedliwi do Królestwa Bożego. Inne jeszcze są tutaj teorie na temat tego fragmentu, które mówią, że no nie wiem, powinniśmy na przykład przestępców odwiedzać w więzieniu. Nie? Tak jak tu jest napisane, że byłem w więzieniu, a nie odwiedziliście mnie. Albo że kiedy uczynimy cokolwiek dla jakiegokolwiek innego człowieka, to jest tak samo, jakbyśmy uczynili dla Chrystusa. Natomiast kiedy przyjrzymy się tutaj dokładnie bardzo naprawdę o co chodzi, to chodzi o konkretną grupę ludzi, o braci moich. I Pan Jezus tak to nazywa i mówi o stosunek do tych moich braci, jakie mieliście. I jeśli ten stosunek był taki, że pomogliście, w takim razie no, możecie wejść do Królestwa Bożego. Chciałbym też przeczytać jeszcze z Ewangelii Mateusza z 10 rozdziału bardzo podobną myśl, która jest. To jest fragment, gdzie Pan Jezus apostołów wysyłał na misję. I w 40 wersecie, na końcu tej mowy, mówi coś takiego. Kto was przyjmuje, mnie przyjmuje. A kto mnie przyjmuje, przyjmuje tego, który mnie posłał. Czyli identyfikuje się z tymi apostołami w ten sposób, że słuchajcie, jeżeli ktoś was przyjmie, to jest tak samo jakby Boga przyjął, tak? Mówi, że kto mnie przyjmuje, to przyjmuje tego, mnie posłał. Kto przyjmuje proroka, jak proroka, otrzyma zapłatę proroka. Kto przyjmuje sprawiedliwego, jako sprawiedliwego, otrzyma zapłatę sprawiedliwego. Zobaczcie, że zapłata jest za to, że ktoś przyjął proroka, nie za to, że jest prorokiem nawet, nie? Ktoś przyjął proroka i otrzyma za to zapłatę. Ktoś przyjął sprawiedliwego i otrzyma zapłatę. I 42 werset mówi, a ktokolwiek by napoił jednego tych maluczkich tylko kubkiem zimnej wody jako ucznia, zaprawdę powiadam wam, nie straci zapłaty swojej. I mówi o tym najmniejszym, jako tym najmniejszym w Królestwie Bożym chrześcijaninem i mówi o postawie wobec takiego człowieka, że ktoś tutaj uczynił mały gest, podał kubek wody zimnej jakiemuś uczniowi, najmniejszemu, kiedy był w potrzebie, jako ucznia, tak to jest napisane, i Chrystus mówi, zaprawdę powiadam wam, że nie straci zapłaty swojej taki człowiek. I w tym Ewangelii Mateusza właśnie, w 25 rozdziale widzimy taką sytuację, gdzie rzeczywiście ci ludzie byli w potrzebie i ktoś im pomógł. I widzimy też zapłatę, jaka tutaj jest, nie? Że wejdźcie do Królestwa Bożego. Szczerze powiedziawszy, bardzo mi się ta kojarzy sytuacja z tym, co się działo w Polsce podczas II wojny światowej. Nie chcę tu jakichś objawień głosić, ale po prostu się dzielę z wami, jak mi się to kojarzy. Zobaczcie, że Żydzi byli tak prześladowani, tak? Byli prześladowani, chcieli ich wybić, hitlerowcy, Niemcy i nie tylko. No i co? I ludzie się opowiadali po jakichś stronach. Jedni wydawali Żydów, a drudzy z narażeniem życia bronili ich jakoś, chowali przed, nie wiem, nie? Więc zobaczcie, że mamy mniej więcej dokładnie taką samą postawę wobec chrześcijan w tym fragmencie i wydaje mi się, że bardzo możliwe, że Kościół będzie musiał powtórzyć, znaczy będzie musiał, że przy tych czasach ostatecznych tak będzie wyglądała sytuacja, że będzie Kościół prześladowany, nie wiem, jedni będą może wydawać, drudzy będą starali się pomóc. I kiedy Chrystus wraca w te okoliczności, to podstawą sądu jego będzie, co żeście uczynili z moim ludem wtedy, nie? Wstawiliście się za nim, czy się nie wstawiliście za nim, tak? Czy podaliście ten kubek zimnej wody, czy nie? Więc tak to mniej więcej będzie wyglądać. I powiem wam szczerze, że z mojej perspektywy ci tutaj ludzie sądzeni nie wyglądają jak chrześcijanie. Raz, że te sądy chrześcijańskie tak zwane były wcześniej, rozliczanie się Boga ze swoim ludem, tu jest napisane, że to są narody. Dwa, że zobaczcie, że ci ludzie są zupełnie nieświadomi, tak, co się w ogóle dzieje i jak. Oni, ale o co chodzi? Jakby tobie Pan Jezus powiedział, że nie wiem, nakarmiłeś mnie czy nie nakarmiłeś mnie i użył tych słów, to ty byś wiedział, o co chodzi, bo jesteś chrześcijaninem i jesteś nauczony tego wszystkiego. Więc to raczej wskazuje na to, że to jest postawa wobec Kościoła, ludzi. Nie? I Pan Jezus do nich mówi, nie mówi, wy jesteście moimi braćmi, tylko mówi do nich, wy pomogliście moim braciom, tak? Wstawiliście się za nimi i nazywa tych ludzi błogosławieni i sprawiedliwi. I mówi, proszę, zapraszam do Królestwa Bożego. Więc mamy taką pierwszą grupę tutaj ludzi, która no, jest zbawiona, tak? Została zbawiona poprzez to, że w jakiś sposób pomogła właśnie Chrystusowi poprzez to, że wsparła Jego Kościół. I myślę, że mamy obrazy tego i w Starym Testamencie, gdzie poganie byli zbawieni właśnie w ten sposób, że w jakiś sposób, no nie wiem, albo pomogli, albo jakoś no nie byli po prostu częścią Izraela mimo tego, że byli zbawieni. Dajmy na to królowa z południa, o której czytamy, o której Pan Jezus mówi, że zobaczcie, że ona będzie was sądziła, Żydów, bo ona przyjechała. Więc mamy sytuację, że jakaś poganka będzie sądziła Żydów. Mamy, Pan Jezus wspomina Namana, Syryjczyka, który też żadnym przecież Żydem nie był, ani Izraelitą, a który został uzdrowiony i Pan Jezus nawet to wspomina Żydom. Też mówi, zobaczcie, Naman, Syryjczyk został uzdrowiony. Wdowa w Sarepcie Sydońskiej, mówi, dużo było wdów w Izraelu, żadna łaski nie otrzymała, a ta poganka otrzymała. Zresztą ona jest klasycznym przykładem tego, że ona przyjęła proroka przecież, nie? Dokładnie taka sytuacja była. Więc no, jak Pan Jezus mówi, nagrodę proroka także otrzyma. Więc jakby Słowo Boże też mówi o takiej sytuacji i taka sytuacja właśnie będzie miała miejsce przy końcu czasów. No i mamy tą drugą grupę, która w zasadzie no, jest odwrotnością tej pierwszej. I od 41 wersetu mamy tak. Zwraca się Pan Jezus do tych po lewicy. Idźcie precz ode mnie, przeklęci w ogień wieczny, zgotowany diabłu i jego aniołom. Czyli znowu zaczyna się od werdyktu jakiegoś wyroku. Jedni są błogosławieni i sprawiedliwi, drudzy są przeklęci. Więc tak naprawdę mamy tylko dwie grupy tutaj. Idźcie przeklęci w ogień wieczny, zgotowany diabłu i jego aniołom. Też bardzo ciekawe, że zobaczcie, że kiedy było napisane o Królestwie Bożym, to było, że ono jest przygotowane dla was od założenia świata. Natomiast ogień wieczny jest zgotowany aniołom, szatana i szatanowi. Więc widzimy, że intencją Bożą też nie jest, żeby człowiek po prostu szedł na potępienie. Że to piekło, nazwijmy to potępienie wieczne i ogień wieczny, przygotował Bóg dla diabła i jego aniołów. Natomiast ci ludzie, którzy no, sprzeciwili się Chrystusowi, wręcz byli przeciwko niemu, no, ich los widzimy, że będzie dokładnie taki jak po prostu szatana. I Pan Jezus dalej im tłumaczy, tak? Dlaczego? Dlaczego wy, no nie wiem, idziecie w ogień wieczny? Albowiem łaknąłem, a nie daliście mi jeść, pragnąłem, a nie daliście mi pić, byłem przychodniem, a nie przyjęliście mnie, nagim, a nie przyodzialiście mnie, chorym i w więzieniu i nie odwiedzaliście mnie. Czyli odwrotnie, analogiczna sytuacja. Tamci pomogli, ci nie pomogli. W ogóle to jest taka też uderzająca prawda, która mnie uderzyła, ale zwróćcie uwagę we wszystkich tych sądach i tych wcześniejszych, jakbyście kiedyś studiowali, że ci ludzie, ci, którzy zostali potępieni, nie zostali potępieni za to, co zrobili, tylko za to, czego nie zrobili. Ci nie pomogli, to nawet nie jest napisane, że oni prześladowali po prostu Kościół, tylko po prostu biernie nic nie robili. Nie? Weźmy te 10 panien. One tam nie miały, tak? Miały mieć oliwę, nie miały oliwy. Ten z jednym talentem miał obracać talentem, nie obracał. Ten tutaj sługa wierny, który miał dawać pokarm we właściwym czasie, innym sługom nie dawał. Więc to są wszystko grzechy, można powiedzieć, że zaniechania. Nie jest to, że ktoś coś strasznego zrobił, tylko po prostu nic nie zrobił w tym wypadku. I Pan Jezus mówi, ja byłem w potrzebie, wy żeście nic nie zrobili. Dlatego. Czasami się wydaje, że jak ktoś coś zrobi złego, to jest naprawdę źle. Nie? Czasami po prostu nic nie zrobisz i to wystarczy. Nie? Już. Więc tutaj mamy taką sytuację. No i tak jak oni, zupełnie nieświadomi też, dlaczego Pan Jezus tak do nich mówi, wtedy i oni mu odpowiedzą, mówiąc, Panie, kiedy widzieliśmy Cię łaknącym, albo pragnącym, albo przychodnim, albo nagim, albo chorym, albo w więzieniu i nie usłużyliśmy Ci. Wtedy im odpowie tymi słowy, zaprawdę powiadam wam, czegokolwiek nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych i mnie nie uczyniliście. I odejdą Ci na kaźń wieczną, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego. Także mamy odwrotną sytuację z tymi, którzy zostali no, potępieni. No i widzimy, że po prostu, tak jak powiedziałem, nie pomogli uczniom Jezusa, jego kościołowi, kiedy ci byli w potrzebie. Widzimy też, że są tylko dwie opcje. Nie ma jakby trzeciej opcji. Albo idziesz do życia wiecznego, albo w ogień wieczny. Innych jakby tutaj opcji Bóg nie przewidział. I też z naszej perspektywy ten fragment szczególnie może być interesujący, jeśli chodzi o to, co Pan Jezus powiedział, że cokolwiek uczyniliście, jednemu z tych najmniejszych moich braci mnie uczyniliście. Zobaczcie, jak ważny jest stosunek nasz do innych braci w wierze. Czasami człowiek się zastanawia, co ja mam zrobić, żebym mógł służyć Bogu. Wychodzi na to, że cokolwiek zrobisz innemu, że tak powiem, bratu, siostrze, usłużysz, to jest tak, jakbyś służył Chrystusowi. Więc masz całkiem duże pole do popisu, żeby służyć Chrystusowi, służyć braciom, służyć siostrom. Szczególnie, kiedy są w potrzebie, tak, prześladowani albo w jakichś innych okolicznościach. Widać, jak bardzo Pan Jezus też identyfikuje się z nami jako chrześcijanami do tego stopnia, że mówi, że cokolwiek uczynicie tym najmniejszemu nawet, nie tam, że apostołowi jakiemuś, bo to wiadomo, że on to jest przede wszystkim tutaj wielki i Bóg się do niego przyznaje, ale mówi, że najmniejszemu mojemu uczniowi, tak, przez to, że jest uczniem, jeśli uczynicie, to ja tego nie zapomnę. Też w liście do Rzymian, myślę, że to jest taka prawda, która jest nawet teologicznie prawdziwa, że to, co uczyniliście dla moich uczniów, uczyniliście dla mnie, ponieważ czytamy w liście do Rzymian, że Chrystus jest w nas poprzez Ducha Świętego. Rzymian 8 mówi: ale wy nie jesteście w ciele, lecz w duchu, jeśli tylko Duch Boży mieszka w was. Jeśli zaś kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten nie jest Jego. Jeśli jednak Chrystus jest w was, zobaczcie, jak to zamiennie mówi, Duch jest w was, Chrystus jest w was, więc w tym sensie to jest dosłownie prawda, tak? Że skoro On jest w nas, to często bywa tak, że jak nas ludzie mogą potraktować, czy ogólnie jak traktują Kościół, to jest to samo, jakby traktowali Chrystusa. Więc cały ten fragment jest o sądzie i mamy te różne sądy. To jest, ja myślę, z tego, co mi tu wynika naprawdę, sąd nad narodami. Tak Pan Jezus mówi, taka sytuacja będzie, że zgromadzi te wszystkie narody, będzie rozdzielał kozły i barany i podstawą takiego sądu ma być to, jak właśnie stosunek był w czasie tego, kiedy Kościół, kiedy moi bracia byli w potrzebie. Byli nadzy, byli w więzieniu, czy pomogliście im, czy wstawiliście się za nich, kiedy ich wydawali, kiedy ich mordowali. Co z tym zrobiliście, nie? Więc tym z wami chciałem się dzisiaj podzielić. No i to jest taka nauka, że warto czynić dobrze, bo nawet nieświadomie możesz uczynić dobrze samemu Panu Jezusowi. Nawet o tym nie wiesz, to nawet w którymś liście jest napisane, że bądźcie gościnni, bo niektórzy to nawet nie wiedzieli, że aniołów przyjmują, nie? Więc tak to jest czasami, że Bóg przychodzi ukradkiem, nawet nie wiesz i czasami jak dobrze zrobisz komuś, pomożesz, to potem się okaże, a? Że to było jednak Boża rzecz, tak? I że Bóg tego nie zapomni i tym kubkiem zimnej wody jakoś się podzieli. I też ten fragment o tyle jest kontrowersyjny, że on mi jednak wskazuje na to, że to nie jest tak, że tylko my, że tak powiem, odziedziczymy to królestwo, że jednak Bóg tam jakoś, no jednak jest ludzi, którzy w jakiś sposób pomogli Kościołowi albo starali się, no nie wiem, jakoś pomogli Chrystusowi przez to, że pomogli Kościołowi, także zostaną uratowani. Tak jak w tym Starym Testamencie czytamy o tych różnych przykładach ludzi, którzy nie byli Izraelem, nie byli ludem Bożym wtedy, ale zostali też uratowani poprzez to, że tam zobaczyli coś w tym Izraelu albo przyszli zaciekawieni, tak jak królowa, albo posłuchali jakiegoś proroka. Więc widzimy, że tak to będzie. No a my myślę, że możemy właśnie pracować nad tym i mieć świadomość, że cokolwiek robimy naszym braciom, no to tak samo jakbyśmy robili Chrystusowi. Od razu powiem, że z taką świadomością to 5 razy bardziej albo więcej niż 5 razy będzie nam się chciało służyć, tak? Bo kiedy masz świadomość tego, że ja to coś dla Chrystusa zrobiłem i że jeszcze nagrodę za to dostaną, to od razu, wiecie, to od razu jest wzmacnia naszą chęć do tego, żeby służyć braciom i siostrom, bo czasami to się nie chce, powiedzmy, albo a coś trzeba zrobić, to nie. Ale kiedy człowiek jednak ma to świadomość, że to jest służba dla Chrystusa, za którą ja zostanę nagrodzony, no to jednak myślę, że to jest to duża zachęta. Amen.